Argentina.
W Magii Kina. Witają Was Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Ostatnim razem kino drogi, kino relaksu, kino przemyśleń, kino wewnętrznego uduchowienia, więc tym razem przyszedł czas na zmiany, na więcej akcji, na dużo więcej nieprzyjemnych rzeczy, krew, flaki, pożogę i smutek wielu dziesiątek, jak nie setek tysięcy osób. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Kamilu, mój drogi?
O filmach.
O filmach. Dziękuję Ci bardzo. Rozmawiamy dzisiaj o filmach wojennych. Dziękuję Ci jeszcze raz, Kamilu, za to bardzo serdecznie. Trzeba przyznać, że jeśli podzielić ogólnie całą naszą kinematografię na konflikty, konkretne konflikty, to myślę, że zdecydowanie najwięcej będziemy mieli w tej sekcji drugowojennej.
No
nawet nie pierwszowojennej, bo o tej pierwszej wojnie jakoś specjalnie dużo jest?
Na pewno nie ma zbyt wielu filmów, które przebiły się do szerszej
świadomości. Tak, rzeczywiście, które miałyby wpływ specjalny na to. Też powiedzmy sobie od początku, że te filmy wojenne traktujemy w tym przypadku, ja traktuję trochę bardziej stricte, trochę więcej takiego rzeczywiście skupienia się na batalii. Kamil zaś z
ja
tego,
co wiem...
Ja
nigdy nie byłem zwolennikiem kina stricte wojennego.
Dlatego właśnie z tego, co wiem, ma też filmy z innej sekcji, które ja odrzuciłem.
No, ale to wciąż jest kino wojenne.
Więc mój drogi Kamilu, jaki może proponujesz nam konflikt? Ja myślę, że może zacznijmy od najnowszego, jaki mamy i lećmy w dół.
Do tyłu bardziej.
Tak, do tyłu. Chronologiczna odwrotność.
Czyli tak retrospektywicznie będziemy patrzeć.
A ja nie wiem, ja nie znam takich słów długich,
ja
wiesz?
Ja też nie, ale... Intuicyjnie użyłem.
No dlatego właśnie chciałbym najpierw usłyszeć, co masz dla nas o jakimś nowoczesnym konflikcie.
Najnowsze konflikty to warto sięgnąć do lat 90., kiedy konflikty toczyły się i na Bałkanach, i na Bliskim Wschodzie. Ja sięgnę do filmu, o którym już tutaj wspominałem chyba kiedyś. To jest film z roku 2013, Mandarynki.
Potwierdzam, wspominał.
Wspominałem. Zresztą, jeśli nas słuchacie, to dobrze o tym wiecie. Film produkcji estońskiej, traktujący jednak o konflikcie w rejonie Abchazji, o konflikcie gruzińsko-czeczeńskim. Tak jak powiedział Rafał, to nie jest film, który skierowany jest na pokazywanie scen batalistycznych. Jego głównym założeniem nie jest na pewno pokazanie okrucieństwa wojny takiego, jakie pierwsze przychodzi nam na myśl, o śmierci i o kaleczeniu. Ten film skupia się bardziej na aspekcie wojny jako takim, który dzieli ludzi. Pokazuje, jak wojna dzieli ludzi, jak potrafi ideologicznie podzielić dwie osoby, które tak naprawdę w neutralnych warunkach mogłyby żyć obok siebie.
Czyli nie dzielimy jednego człowieka na pół, tylko ludzi między sobą, tak?
Tak, dzielimy dwóch ludzi na dwa, czyli wychodzi po jednym.
Czyli odrzucamy ten filozoficzny koncept szukania się człowieka nawzajem, aby połączyć się w jedno, tylko rozdzielamy. Nie ma.
No widzisz, oni mogliby być połączeni. Ale konflikt zbrojny na tle ideologicznym, też religijnym, narodowościowym sprawia, że nie potrafią tego osiągnąć. Główny bohater to jest starszy człowiek pochodzenia właśnie estońskiego, który w pewien sposób... Ja niespecjalnie znam rys historyczny ludności estońskiej, ale jeśli chodzi
nie ma,
o...
Nie ma się czego wstydzić,
jeśli chodzi
myślę.
O, nie, to czy ja wiem. Jeśli chodzi o ludności ugrofińskie, to w jaki sposób one się rozprzestrzeniają po świecie zawsze jest dla mnie fascynujące. W jaki sposób Węgrowie, ugrofini znaleźli się tam, gdzie są, to dla mnie cały czas zagadka. taka sama jak kilka estońskich osób, które znajdują się pośrodku Abchazji, hodując mandarynki.
Jak wy tu przyszliście w ogóle? Skąd się sprzywiało tutaj?
Co oni tam robią? Możliwe, że są jakieś historyczne konotacje, przez które oni się tam znaleźli, ale ja o nich nie wiem. To znaczy na zdrowie. To jest wszystko, co ja po węgiersku potrafię. Ale abstrahując od Węgier, wracając do Estonii. Nie, do Abchazji wracając.
Tak gdzie wracamy? Bo z tego, co wiem, to mieliśmy wracać do nowoczesnych konfliktów.
Tak jest. To jest rok 92, kiedy w Abchazji wybuchła wojna.
No tak, potraktujmy jako nowoczesny konflikt.
Tak, no bo przecież są też na pewno filmy konfliktach czy w Iraku.
Nie, absolutnie filmy, się nie czepiam. Tak. Nie czepiam się.
Można powiedzieć, że to jest najnowsza historia, już poniekąd zamknięta.
I to, okej, dobra. I to jest tak naprawdę film, który nie chce zobrazować nam wojny jako takiej, tylko wpływ. bezpośredni, jaki to ma, tak?
Tak jest.
Polecasz mi ten film jako kina estońskie, jako flagowy przykład dobrego kina estońskiego.
Tak, sponsorowany przez Estoński Instytut Filmowy. No. W każdym razie to jest opuszczona wioska estońskich imigrantów, gdzie pozostało dwóch starszych mężczyzn, Margus i Ivo. Oni hodują tam mandarynki, jak już zdążymy wspomnieć, jak sugeruje nam tytuł filmu. Pierwszy z nich jest właścicielem tej plantacji, drugi w zasadzie pracuje dla niego, są przyjaciółmi. Kurczę, są jednymi dwoma osobami pośrodku Abchazji gdzieś w wiosce, muszą żyć ze sobą razem, tak? Z tym, że kilka kilometrów od nich toczy się wojna i pewnym zrządzeniem losu pod ich strzechę trafia dwóch żołnierzy przeciwnych stron, którzy doznali poważnego wypadku i są przez tych mężczyzn po prostu, opiekują się oni tymi żołnierzami. Jednak kiedy tylko oni odzyskują siły, łatwo domyślić się, że między nimi rodzi się pewne napięcie, bo w końcu, no hej, przed chwilą do siebie strzelali, nie?
Nie lubimy się.
Ale estońscy starsi panowie wyznaczają tutaj granice, mówią, nie, dokąd jesteście u nas, to tu jest spokój.
Wara się od siebie.
Spokojnie, tak. Czy jest to asumpt ku temu, że zbuduje się między nim pewna relacja, tego nie mogę wam zdradzić, bo jest to chyba główna oś całego filmu, takie odniosłem wrażenie. Aczkolwiek nie jest łatwo, bo przyjeżdżają oddziały obu stron, bo po prostu wiedzą o tym, że wydarzył się tam pewien wypadek, tak? Więc nie jest łatwo się ukrywać nawzajem.
Czyli jednak z kina europejskiego wschodniego coś, co rzeczywiście warto obejrzeć, jeśli ktoś chce się wkręcić w ten
rodzaj. Świetne ugrofińskie kino.
Okej, to ja w takim razie chciałbym przejść na drugą stronę półkuli w kwestii północ-południe, bo udajemy się teraz do Somalii, w której odbywa się akcja filmu Helikopter w ogniu, którego reżyserem jest Ridley Scott, no, którego ja lubię.
Znany już z tego, że kręci filmy, naprawdę.
Tak, nie, ciężko trafić na jakiś specjalny, który byłby rzeczywiście kiepski. Nawet w porównaniu do tego, jak wiele ciekawych filmów trafił. Helikopter w ogniu to jest opowieść o, no, niemalże rutynowej akcji amerykańskich żołnierzy, którzy mają odbić dwie wysoko postawione postacie wataszki, zbuntowanego wataszki somalijskiego. Ta akcja niestety się niezbyt udaje właśnie w momencie, kiedy jeden z helikopterów staje w ogniu. Okazuje się, że praktycznie całe miasto somalijskie się postanawia zbuntować przeciwko amerykańskiemu ciemiężcy i rozgrywa się wielka batalia i próba uratowania tych, którzy tam zostali. Mamy świetne zdjęcia, mamy bardzo ciekawie poprowadzoną akcję. Mamy naprawdę ciekawą obsadę, bo w głównych rolach mamy Josha Hartnetta, mamy Iwana McGregora, Iwana, przepraszam, teraz ja przez ciebie, Erika Bane.
Aha, 1-1!
Williama Fichtnera, a w rolach, kiedy jeszcze nie byli specjalnie sławni, no jeszcze Jason Isaacs, ale możemy na przykład zobaczyć Toma Hardego, który tam ma z parę linijek tylko.
Rafałowi się już pojawiły serduszka w okularach.
Tak.
Tom Hardy. O.
Albo Orlando Bluma, więc Taya Barella. Wymieniłem.
Który to był rok dokładnie?
Który to był rok, ten film dokładnie? Tak, już ci zaraz mówię. To są zawsze ciężkie pytania, który to był dokładnie rok wydania.
Rok?
2001.
No to Orlando Bloom chyba był już mocno rozpoznawalny.
No dobrze, był już rozpoznawalny, ale jednak to nie był jeszcze aż tak wielki stopień. Okay. To jest film,
nie był jeszcze Legolasem i Piratem z Karaibów.
On tak? Ma niewielką rolę, a nie wiem czy,
chyba
był,
nie
czy
był
razem. Ale to, co też się wyróżnia w tym filmie, to muzyka autorstwa Hansa Zimmera.
Jak zawsze. Oh,
Number 6-1 is down. We gotta burn down the city.
Good morning, Vietnam! Wracamy na pole bitwy. Nie wierzę, że to zrobiłem.
Trafimy w dżunglę wietnamską.
Tak jest. To, co naprawdę lubię, jeśli chodzi o kino wojenne, którego nie jestem wielkim fanem, to jest podejście amerykańskiego kina do wojny w Wietnamie. Bo to jest taki pewien moment przełomowy, kiedy Amerykanie naprawdę zdali sobie sprawę, że ten cały imperializm i to, że wysyłamy wszędzie tych zielonych ludzików, to nie jest w porządku, że to nie jest w porządku i wobec naszych zielonych ludzików i wobec tych ludzi, którzy tam są na miejscu.
Naprawdę myślisz, że większość ludności amerykańskiej myśli, że to było nie w porządku?
Nie sądzę, że większość, ale to jest moment, kiedy w świadomości zaczęło się to budzić i to widać po wielu filmach.
Może i tak.
I to jest ten nurt w kinie amerykańskim, który bardzo lubię. I w ten nurt wpisuje się film, który w zasadzie traktuje trochę o nas. Główny bohater, inteligentny, dowcipny, wygadany, prowadzący audycję radiową.
Tak jest.
Grający przez Robina Williamsa, więc tylko może trochę mniej piękny od nas.
No i mniej brodaty.
A, no tak.
Nie każdy może być taki jak my.
Tak. Żeby nakreślić krótko fabułę, Robin Williams jest prowadzącym audycję radiową, prowadzącym nie byle jaką audycję radiową, bo prowadzącym audycję radiową dla żołnierzy stacjonujących w Wietnamie. No, jak łatwo się domyślić, żeby utrzymać w ryzach cały oddział żołnierzy, całą amerykańską armię, trzeba stosować sztywny rygor. Audycje radiowe także muszą być poprowadzone w pewnym schemacie. One muszą przedstawiać odpowiednią wizję świata, tak żeby nastroić tych żołnierzy w odpowiedni sposób, żeby byli chętni do działania, żeby wierzyli, że to, co robią, jest dobre. Jednak kiedy do studia trafia bohater grany przez Robina Williamsa, czyli Adrian, sytuacja trochę się zmienia, ponieważ, jak już powiedziałem, jest bardzo wygadany, dowcipny. Prowadzi audycję tak, że zaczyna się ona żołnierzom naprawdę podobać. Wyczekują cały dzień na tą audycję, bo to jest jedyny punkt w ich żołnierskim życiu, kiedy mają odrobinę rozrywki. Prowadzący tę audycję jawnie szydzi z nieraz z dowództwa, mówi nieodpowiednie żarty, bywające sprośne, które jednak są bardzo niewygodne dla dowództwa. Więc postanawiają oni...
Ale to wobec dowództwa te żarty, czy wobec koleżanek dowództwa, czy może jakie sprośne żarty?
A to nie zawsze się łączyło ze sobą, wiesz?
Tak, czasami się ale takie żarty, że my nie możemy mówić.
Nie pamiętam, jakie popadały żarty konkretnie, ale pewnie były też takie.
Okej, dobra, rozumiem.
W każdym razie w pewnym momencie kierownictwo postanawia poczynania Adriana ukrócić. To jest kolejny film pokazujący nam wojnę niekoniecznie z tej strony pola bitwy, ze strony cierpienia takiego fizycznego, śmierci, tak, okaleczenia, ale pokazujący psychikę ludzką tak naprawdę w czasie wojny. To, co dzieje się z żołnierzami, jakie pranie mózgu oni muszą przejść, żeby stawić czoła temu, czemu powinni stawić czoła według swoich przełożonych.
Czyli mamy
film... Przekonuje się o tym dobitnie bohater grany przez Robina Williamsa, kiedy po prostu na koniec filmu musi samemu stawić czoła. Temu, czemu czoła nie stawiał, jako że siedział po prostu w studiu radiowym, tak?
Mm-hmm. Czyli z jednej strony mamy podejście trochę humorystyczne, ale z drugiej strony jakby wiemy, czym to się wszystko skończy. Że...
Życie jest trochę humorystyczne, ale wiemy, czym się skończy. No,
okej, dobra, dobra, tu mnie masz. To ja też zostaję w Wietnamie, ale lecimy w trochę dużo, dużo bardziej mroczny i pesymistyczny obraz. Film Czas Apokalipsy przez wielu uważany za najlepszy film w historii kina.
Reżyser... Kina w ogóle czy kina wojennego?
Kina w ogóle.
Naprawdę ludzie kina tak uważają?
W 2000 roku, w tym wielkim plebiscycie na tysiąclecie był pierwszy.
No nieźle.
Film Francisa Forda Coppoli. Faceta, którego znamy choćby z Ojca Chrzestnego i nikt nie myślał, że po Ojcu Chrzestnym zrobi coś jeszcze, co będzie się mogło równać. A tutaj coś, co rzeczywiście w mojej opinii przebija. No może nie czynić drugą, nie jestem pewien, nie czas teraz na te miejsce i dywagacje. To jest film nakręcony na podstawie książki Jądro Ciemności, które może być dosyć dobrze znane większości słuchaczy, jako że jest to jedna z lektur licealnych,
tak
opcjonalnych. Joseph Conrad też.
Swoją drogą nie najgorsza książeczka.
Tak, to prawda, ale bardzo, bardzo uniwersalna, to jest w niej bardzo dobre.
Tak,
to, że jest uniwersalna i można ją przełożyć na różne realia, tak jak właśnie w czasie apokalipsy, uznawany za tak niesamowity film, zostało to przeniesione do Wietnamu, a na przykład w grze Space Ops The Line, uważanej za jedną z najlepiej narracyjnych gier komputerowych wojennych, zostało przeniesione w przyszłość do Arabii Saudyjskiej, zasypanej przez kolejne burze piaskowe, więc...
Tak, słyszałem o tym tytule, ale Czas Apokalipsy chyba nie jest stricte adaptacją, prawda? To jest film
inspirowany. Oczywiście, że nie, to jest inspirowany. To jest film inspirowany, który bierze jak najwięcej z tego, co może, ale też chce wykreować jak najbardziej ten amerykański błąd. To amerykańskie piekło, które gotowali zarówno innym, jak i sobie nawzajem.
No i umówmy się, tą amerykańską porażkę na froncie. Która tak. Nie była tak oczywista, była dla Amerykanów.
I nawet nie do końca właśnie, nawet nie do końca często fizyczną, a psychiczną. Zniszczenie wewnętrzne, degeneracja. To wszystko jest pokazane w jak najbardziej dobitny sposób, jak można, naraz pozostawiając duże pole do takiego artystycznego popisu. Szczególnie właśnie w kwestii zdjęć, konkretnych ujęć.
No, zdjęcia są świetne w tym filmie.
No, trzeba też przyznać, że te zdjęcia trwały bardzo długo. Główna rola trafiła się Martinowi Sheenowi. Trafiła się dlatego, bo nie trafiła się Alowi Pacino. A Al Pacino powiedział, że się nie zgadza, bo wie, jak to będzie wyglądało, że Francis Coppola będzie sobie siedział w helikopterze, kiedy on będzie sobie moczył tyłek w bagnie przez 5 miesięcy.
Wojna.
Więc przeliczył, bo zdjęcia trwały 16 miesięcy, co jest po prostu olbrzymią masą czasu i było to też wielkim, wielkim produkcyjnym przedsięwzięciem, olbrzymią ilość finansów pochłonęło, tak? Ale tak jak w obsadzie Martina Sheena, Roberta Divala, Laurensa Fishburna, co ciekawe, on w momencie nagrywania filmu miał tylko 14 lat i skłamał, bo rzeczywiście wygląda tak tam jak w miarę dorosły chłopak,
no, nie
młody, jako dorosły, on tam tylko 14 lat ma. Mamy Harrisona Forda, no i oczywiście...
On nie wyglądał na 14 lat.
Nie, on nigdy nie wyglądał na 14 lat.
Ale strzelał pierwszy.
To prawda, strzela pierwszy. Ale mamy Marlona Brando,
no.
Dla którego to jest rola
to
życia.
To jest rola, tak.
To jest rola życia. Oczywiście może i bardziej ikoniczna i obecna w popkulturze jest jego rola z Ojca Chrzestnego, ale to, co tu wykonał, jest...
No to jest najjaśniejszy punkt tego filmu, chociaż tych jasnych punktów jest naprawdę dużo.
Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli już szukać czegoś, co może zmienić i wasz pogląd na wojnę i na kino związane z wojną, a nie boicie się brutalności i strachu, albo przeczytaliście właśnie książkę Konrada, to ja zdecydowanie polecam. Jako ciekawostkę też dodam, że niedawno Francis Ford Coppola zorganizował zbiórkę na jednym z portali, na których się zbiera pieniądze, Kickstarter czy inne tym podobne, w której zbiera pieniądze na stworzenie gry komputerowej na podstawie czasu apokalipsy.
Brzmi dobrze.
No, ale nie zabrał tych pieniędzy.
Równie dobrze, co muzyka.
Muzyka. Okej, Kamil, masz dla mnie jeszcze jakieś kino z Wietnamu?
Tak, to nie jest kino z Wietnamu, ale to powinienem był zrobić to w tym momencie. Powinienem powiedzieć ci, jaki jest twój ulubiony wietnamski film?
Wietnamski film? No nie, mógłbym ci jakąś produkcję może... Nie wiem.
Z Laosu na przykład.
Z Tajlandii czy z... No. Czy z...
Nie, oczywiście nie mam takich filmów dzisiaj przygotowanych. Dzisiaj jesteśmy troszkę poważniejsi. Ale chciałem jeszcze wrócić na chwilę do Wietnamu przy okazji bezkonkurencyjnie mojego ulubionego filmu wojennego w ogóle, jakiegokolwiek. Ja nie miałem aż tak dużej styczności z kinematografią Stanleya Kubricka. Oczywiście widziałem to, co miałem widzieć, tak? Dość chyba nietypowo jego najlepszy film uważam Full Metal Jacket z 1987. Ten film jest niewiarygodnie dobry i to, w jaki sposób obrazuje nam, co dzieje się w umyśle młodego człowieka, który jest przymusem wysłany do armii, musi widzieć to wszystko, co dzieje się w Wietnamie, musi strzelać do ludzi. Często pomijamy ten segment, oglądając kino wojenne, bierzemy to za pewnik, że ten człowiek bierze karabin i strzela do drugiego człowieka. Ale to się musi stać, to musi się stać tak... O, musi wziąć karabin i pierwszy raz strzelić do człowieka, musi kogoś zabić. Kiedy on został wyrwany z domu, tak naprawdę, może miał jakieś aspiracje, chciał się uczyć, znaleźć pracę. Zostało mu to brutalnie odebrane w sposób bardzo brutalny i ten film pokazuje właśnie to. On dzieli się na dwa segmenty, dość wyraźnie dzieli się na dwie części. W pierwszej części widzimy koszary, w których ci młodzi rekruci są szkoleni, uczeni musztry w sposób bardzo niewybredny, bardzo wulgarny nieraz. Są po prostu obrażani, są poniżani, tak żeby stracili poczucie własnej wartości, żeby zgadzali się na wszystko, o co poprosi dowództwo. Ten segment kończy się jedną z najmocniejszych scen w historii kina, jakie widziałem w życiu. Tak mrocznego klimatu.
Chyba ci o tą scenę samobójstwa?
Tak, chyba mogę zdradzić, że to jest scena samobójstwa. Bardzo sugestywna. Poprzedzona niesamowitym zbudowaniem postaci, pokazaniem motywów, pokazaniem w bardzo krótkim odstępie czasu, bo to jest chyba zaledwie... To na pewno nie jest jeszcze połowa filmu. Ten film dzieli się na dwie części, ale pierwsza jest chyba krótsza. W czasie której Stanley Kubrick zdążył nam bardzo klarownie pokazać, w jaki sposób dochodzi do szaleństwa. Druga część filmu rzuca nas już na front i główny bohater, który był też głównym bohaterem w pierwszym segmencie, jednak on raczej tylko przyglądał się tym wydarzeniom. W drugiej części widzimy raczej jego perypetie. Bohater, który nazywany jest szeregowym Jokerem. Szeregowy Joker trafia w sam środek pola bitwy, można powiedzieć. On został przydzielony do sekcji dziennikarskiej, więc powinien być kronikarzem, jednak kiedy przychodzi co do czego, musi złapać za karabin i po prostu się bronić, tak, bo sytuacja jest bardzo mocno podbramkowa.
Czyli znowu, jak z Robinem Williamsem, to teraz ten, który siedział w radio...
To jest trochę bardziej sugestywne, bo mieliśmy tutaj mnóstwo czasu na zbudowanie tych postaci. Ten symbolizm, hełm Jokera, na którym napisane jest Born to Kill, urodzony do zabijania i przyczepiona jest do niego pacyfka.
A czy ty pamiętasz, ile ten film trwa?
Prawie 2 godziny.
No to niewiele.
Niewiele, ale jest naprawdę naładowany rzeczami. Rzeczy się dzieją w tym filmie, naprawdę.
Ciekawe, ile mu zajęło zcięcie tego filmu. Kubrick no to potrafił robić. Nie, on jest znany z robienia niewyobrażalnej liczby powtórek.
Tak, tak. No i tam na pewno był potencjał ku temu, żeby robić zdjęć dużo, bo często zmienia się tam sceneria. Często następują jakieś zmiany miejsca podróży. W każdym razie, reasumując zakończenie tego filmu...
Nie mów!
Zawsze porusza mnie w tak dobitny sposób. Ostatnio kazałem obejrzeć to swojemu bratu. On powiedział, że jak ja się na tym rozpłakałem, to chyba jestem baba. Sam jesteś baba, albo jesteś jeszcze za mały.
Uderzyłeś go?
Łokciem.
Ale obejrzał tego killera. Widzisz, zadziałało. Mówiłem?
No.
To zadziałało. No to ja myślę, że to... To nie jest taki najgorszy pomysł wcale. Słuchaj, to jest bokser, on jest przyzwyczajony do tego, żeby dostawać czasem
machę. Pyrkę, nie?
No, nie ma takiego problemu.
W każdym razie ten film naprawdę mentalnie obił mi facjatę, naprawdę. I za każdym razem to robi, kiedy go oglądam.
No okej, okay. To ja w takim razie nas zabiorę gdzie indziej. Znowu się cofamy.
Byle nie do tyłu.
A, no przepraszam, mam tylko taki bieg, taki jeden bieg. Bo teraz wchodzimy na filmy drugowojenne i tutaj jest ogrom tak naprawdę możliwości.
To prawda, zaraz po Wietnamie najwięcej filmów jest chyba drugowojennych.
To ja myślę, że może tak zrobimy trochę nieklasycznie, bo większość filmów się dzieje raczej w Anglii, w Niemczech, ewentualnie właśnie Pearl Harbor. Ja zabiorę nas do Rosji. Zbieram nas do pięknej Rosji. To był jeden z dwóch filmów, który przekonał mnie do kina wojennego, żeby tak trochę lepiej z nim zacząć. Obok Wielkiej Ucieczki. Mhm. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć ze Steve'em McQueenem o ucieczce z obozu pracy grupy amerykańskich żołnierzy. Tak naprawdę całego obozu, próby całego obozu. To jest W ruku bram. Film może i nie arcydzieło, może nie i coś, co zapisze się w annałach kinematografii jako coś co odmieniło to, jak właśnie patrzymy na filmy wojenne, tak jak się zdarzyło przy tych filmach wietnamskich, że tak to nazwę, po raz kolejny oczywiście chodzi mi to,
które się w Wietnamie dzieją. Można nazwać te filmy jednym segmentem, bo to jest naprawdę duży nurt kina amerykańskiego.
W ruku bram Jean-Jacques'a Annauda ma w sobie taki klimat troszeczkę westernowy, bo chodzi tak naprawdę o pojedynek postaci. O pojedynek Wasylija Zajcewa, który jest głównym bohaterem filmu granym przez Judah Law.
Cowboy pełną gębą.
Tak, Wasylija Zajcewa, snajpera i pojedynku z majorem Koenigem, którego gra Ed Harris. Obaj aktorzy zostali wybrani w dużej mierze również ze względu na ich oczy, na po prostu głębie ich oczu, no bo często ujęcia snajperskie właśnie skupiające się na oczach bohatera, co było
potrafią grać oczami po prostu.
Tak, zdecydowanie. To się wszystko dzieje. To jest taka, film to jest taka zabawa w kotka i w myszkę w trakcie bitwy o Stalingrad, w którym rzeczywiście facet, który Wasylij Zajcew, który staje się bohaterem całej rosyjskiej armii jako najlepszy snajper i tak dalej, nagle staje przeciwko facetowi po pierwsze o najprawdopodobniej dorównujących mu umiejętnościach, ale bez skrupułów i bez jakichkolwiek morałów. Możemy też zobaczyć w filmie Rachel Weisz, Josepha Finsa, Boba Hoskinsa, Rona Perlmana. Ja bardzo lubię Rona Perlmana. On jest, to może nie jest jakiś świetny aktor, ale on
wszyscy mamy swoich...
Tak,
Supermanów,
pocieszny
Alfredów,
jest
Molinów takich.
Dokładnie. Jedyne, co w tym filmie, to jest film, który i ma trochę miłości oczywiście i czasem jakiś czerstwy dialog, jakaś taka scena łóżkowa w takich... chociaż ta scena łóżkowa taka dosyć mocno sugestywna jest, ale to już inna sprawa. Jeśli nie jesteście fanami kina wojennego, a właśnie ale może western, dialog. Może trochę akcji was bardziej pociąga, to myślę, że to jest godne wypróbowania. Ja pamiętam, że jedno, co mnie troszeczkę wybijało z tego filmu, było to, że oni tam nawet nie próbują nic zrobić z akcentami, oprócz jednej osoby. Jakby ani Jude Law, ani Ed Harris nie sili się żaden, żeby tu użyć rosyjskiego, tu niemieckiego akcentu. Tylko jeden Ron Perlman robił bodaj angielski albo rosyjski. Pamiętam, że on mi tylko jakoś się wyciął, że on jako jedyny nie używa swojego normalnego akcentu.
Tak naprawdę w kinie masowym czy... Poza nami, którzy się tego czepiają. Czy
to jest z mojej strony propozycja, a w kwestii muzyki to ja myślę, że jednak i tak lepiej wrócić do Full Metal Jacket.
Wrócimy do Wietnamu.
Okej, druga wojna, mniej klasyczne podejście ty masz, więc może pokaż mi, jakie masz to swoje co do drugiej wojny.
Przed chwilą zabrałeś mnie na front rosyjski, ja zabiorę cię na Białoruś. To jest film, o którym też zdążyłem już wspomnieć.
No ja nie chcę na Białoruś.
Na przestrzeni naszej audycji, ale kiedy pytałem cię o twój ulubiony film białoruski.
Tak, tak.
De facto jest produkcja.
Nie było wstąpienia, pamiętam.
Nie było wstąpienie z roku 77. W zasadzie akcja filmu toczy się w roku 42 na Białorusi właśnie. Historia, która może być dobrze odebrana u nas z racji konotacji historycznych, bo o oddziale partyzantów ukrywających się przed Niemcami. Film poruszający tematykę wojenną, w zasadzie od tej strony partyzanckiej, ludzie, którzy muszą się ukrywać w trudnym terenie, w zimowej aurze, niesprzyjającej liczebności, no bo jak sugeruje zjawisko partyzantki, jest ich dużo mniej. No okazuje się niestety, że zostają oni odnalezieni przez niemieckich żołnierzy.
Bezwzględne siły nieprzyjaciela.
Bezwzględne siły nieprzyjaciela, to oni. Tak naprawdę to jest kolejny film, o którym chciałbym powiedzieć więcej, jeśli chodzi o jego akcję, ale to nie jest film, w którym głównym wątkiem, głównym motywem, tym co pcha tak naprawdę film do przodu, jest akcja jako taka. Bo mamy tutaj wiele ujęć, które są mocno statyczne, na których nie ma wiele ruchu. Zresztą dostajemy obraz białoruskiej zimy, tak? Białoruskiego lasu, białoruskiego pola, domu gdzieś w środku niczego, gdzie ma ukryć się oddział partyzantów, może na dachu w stodole, nie wiem, jakkolwiek. W każdym razie głównym motywem tego filmu nie jest sama akcja, to, że oni muszą się ukryć, a rozterki moralne, zdrada, wystawienie swoich przyjaciół, przygotowanie się na pewną śmierć. Nie powiedziałbym, że najważniejsze jest tutaj to, co dzieje się stricte na ekranie, to, co dzieje się na, można powiedzieć, na tej scenie ośnieżonej, ale to, co dzieje się w głowach bohaterów i w jaki sposób podkreślane to jest, czy pracą kamery, czy cięciem, czy przedłużonym ujęciem jakimś szerszym, czy samą ostatnią sceną, która... Czy mogę o tym powiedzieć?
Nie możesz.
Nie mogę.
Nie masz zasady, nie mówimy o zakończeniach filmów. Ja na przykład mam taką bardzo ładną książkę, którą dostałem. Aha. 1000 filmów, które powinieneś obejrzeć.
I nie ma żadnego zakończenia, prawda?
No właśnie i niestety są zakończenia, dlatego ja nigdy nie przeczytałem tej książki do końca. Bo
musisz najpierw obejrzeć te 1000 filmów.
Doszedłem do tego momentu w kinematografii, że rzeczywiście mi zależy. Ja nigdy nie miałem takich ambicji, żeby dogłębnie poznać kino do lat 40.
No jasne.
Więc tam jeszcze mogę poznać zakończenia i potem doświadczać tego, jak wyglądały aspekty techniczne. Ale już potem jednak się robi tak, że te filmy fabularnie po prostu mogą się rozwijać i
doskonale rozumiem. W każdym razie mogę powiedzieć tyle, że symbolika, wymowa tego zakończenia jest porównywalna. Przywodziła ona mi na myśl na przykład Popiół i Diament. Nie wiem, chyba każdy skojarzy zakończenie filmu Popiół i Diament. To jak ono jest mocne w przekazie, jak jest wieloznaczne, symboliczne.
A przy okazji po prostu no, drastyczne. To nie jest takie, które nas zostawia z takim...
Drastyczne jest zakończenie, rzeczywiście, tak. To... Zarówno w Popiole i Diamencie, jak i w niewystąpieniu.
Tak, bo chodzi... Znaczy może drastyczność nawet nie wychodzi z aspektu wizualnego do końca.
No,
tylko wychodzi z tego, jak wszystko dzieje się... Nagle.
Ze świadomości tego, co się dzieje.
Tak. Nie chciałbym nazwać tego celebracją, jakby tego, co się wokół dzieje, ale to jest takie podsumowanie, to jest taka, takie objęcie tego wszystkiego, że i poprowadzenie od tego finału.
Te wszystkie moralne rozterki, które dzieją się na przestrzeni filmu, zwieńczone takim, a to wszystko i tak.
To i tak jest.
To jest kolejny mocny film.
No my sami mamy mocne filmy. No.
Strzelający w głowę po prostu, jesteśmy, tak samo za każdym razem. Jak
jesteśmy przy kinie wojennym, nie można w ogóle sprawić, żeby było...
Cytując klasyka, nie o różach, nie o bratkach. Męk, z czego to cytat? Wysyłajcie maile, piszcie magiakinamors@wp.pl.
Okej, no to w takim razie ja przychodzę do kolejnego z mojego kina drugowojennego, jako że przyda się po dwa filmy mieć, no bo to jednak jest większy zdecydowanie element. Ja też pójdę troszeczkę w drugą stronę.
Na wschód znaczy?
Nie. Że to nie będzie klasyczny film na froncie i kitrania się w okopach i tak dalej.
Okay.
Bo chodzi mi o Bękarty wojny, o film Quentina Tarantino, tak. Który z jednej strony często jest pomijany czasem przez wielu, aż zbyt bardzo.
Czy można było spodziewać się, że Quentin Tarantino nakręci klasyczny film wojenny o kitraniu się w okopach?
Zdecydowanie nie, ale jakby to zrobił, to by był bardzo porządny film. Z tego co wiem, jego następny ma się dziać w trakcie wojny amerykańskiej domowej.
Tak jest.
Civil War.
Tak jest, to też słyszałem.
Okej. Okay. To jest film, który tak naprawdę może nie uratował No, bo to będzie złe słowo, bo chciałbym, bo to by zabrzmiało, jakby reszta filmu była nie tak. Ale to był film, który wykreował i pociągnął za sobą Christoph Waltz, który gra Hansa Lande, takiego łowcy Żydów tak naprawdę.
Takiego zawadiackiego.
Ja bez problemu mógłbym zobaczyć pierwsze 15 minut tego filmu i nawet on by mu się dla mnie skończyć, ja mógłbym wyjść i byłbym zadowolonym z życia człowiekiem uśmiechniętym.
No jako krótki metraż to by się sprawdziło,
tak, masz rację. Tak, jako krótki metraż byłby niesamowity. Pierwszy tak naprawdę segment filmu to jest coś, co myślę każdy powinien zobaczyć, bo w kwestii budowania emocji połączonego z niesamowitym poziomem aktorskim, tak, z małymi ruchami, no oczywiście klasyczną pracą Quentina Tarantino w tym wszystkim, który jest nie do podrobienia.
Zwłaszcza jeśli chodzi o pisanie dialogów.
Tak, to jest coś niesamowitego i nawet jeśli nie macie ochoty oglądać filmu o łowcy Żydów i łowcach nazistów, łowiących Żydów, no to proszę...
Łowcach skalpów, skór de facto.
Tak. Proszę zobaczcie chociaż początek tego filmu. Główną teoretycznie rolę ma Brad Pitt. Tam się wątki przeplatają. Jest Brad Pitt, jest Melanie Laurent, Eli Roth, no, Michael Fassbender.
To jest symptomatyczne dla filmów Tarantino.
Nawet Till Schweiger.
Tak.
Nawet legendarny Till Schweiger, nasz kochany. Ach.
A gra Niemca?
Tak, Hugo Stiglitz się jego postać nazywa. Tak, zdecydowanie.
Po co mu zmieniali dane personalne?
Więc jak zwykle u Tarantino możecie zobaczyć masę krwi, możecie zobaczyć plan na zabicie Hitlera w kinie, możecie zobaczyć...
Ale chodźcie do kina, to nie zniechęcajcie się.
Nie. Brada Pitek, który próbuje mówić z włoskim akcentem, idzie mu to tragicznie, bo to jest drama, co tam...
Dobra, no kto wie, jak brzmi włoski akcent tak naprawdę.
No bo trzeba rękę dobrze ten ustawiać.
Lasagna, spaghetti, pizza.
Tak, carbonara, furbacchione. A tak jak zwykle, jeśli cokolwiek ma być zawsze na tak samo świetnym poziomie w filmie Tarantino, to jest właśnie muzyka.
No. Okej, wracamy. Powiedziałeś o nieudolnym włoskim akcencie, to ja powiem teraz o naturalnym włoskim akcencie, który po prostu w każdym filmie działa jak miód na serce. Pojawiający się na ekranie Roberto Benigni jest takim po prostu, jest takim ogniskiem jest rozpalającym
takim,
nasze serca.
Takim, taki, norek z miodowych lat.
No nie. Zabiłeś moje wyobrażenie, Roberto.
Ja się bardzo cieszę, bo to jest brutalna audycja, na której rozmawiamy o brutalnych sprawach. Ja ci nie mogę pozwolić, żebyś miał jakiś miód na swoje serce specjalne.
No dobrze, to jest brutalny film, ale troszeczkę miodowy też, można powiedzieć. Życie jest piękne, oczywiście mówię o tym filmie, który też traktuje o II wojnie, ale nie jest to film stricte wojenny, tak jak powiedziałeś, nie traktuje o szczelaniu.
Szczelaniu?
Nie ma tutaj szczelania specjalnie. No, nie ma chyba, nie pada nawet chyba jeden szczał.
No pada.
Pada. No, ale to niech sobie pada.
Niech sobie pada.
No, w każdym razie film traktuje bardziej o tematyce obozów koncentracyjnych, o nagonce na Żydów w czasie II wojny światowej, która nie miała miejsca tylko w Polsce, ale też w innych krajach, co widzimy po Roberto Beninim, który gra Guido, ojciec rodziny żydowskiej, z żoną, z synem i ze swoim wujkiem trafiają do obozu koncentracyjnego. Cała akcja polega na tym, że ojciec, czyli Guido, stara się swojego młodego syna uratować, ale nie tylko w takim kontekście dosłownym, czyli wyprowadzić z obozu, sprawić, żeby on przeżył, ale też w takiej kwestii mentalnej po prostu, nie zrujnować mu wizji tego, co się dzieje. Cały czas przedstawia wszystkie wydarzenia w obozie koncentracyjnym, które są ciężką charówką, które są wykorzystywaniem do pracy ludzi, którzy potem zostaną posłani na śmierć. Cały czas stara się on wmówić swojemu synowi, synkowi, że jest to rodzaj zabawy.
Jest to gra, w której się punkty zdobywa.
W której można wygrać czołg.
Czołg, tak, to jest najważniejsze.
I syn wierzy mu, bo Roberto Benigni, jak wiem, bardzo charyzmatyczny, świetny krasomówca.
Bardzo zabawny i taki
to jest komedia. To jest niesamowite, że to jest komedia traktująca o II wojnie, o zagładzie Żydów, tak? To brzmi strasznie, że to jak to, komedia o zagładzie Żydów, ale to naprawdę wychodzi tak subtelnie.
Mamy śmiech.
Jest śmiech, płacz.
Mamy płacz. Jak wam się serce nie kraje...
To jest niesamowite,
bez serca.
Jak bardzo można subtelnie zrobić komedię
o Bozie koncentracyjnym, o czymś tak tragicznym.
To wychodzi tak fantastycznie i naturalnie.
Znaczy może ale komedią bym tego nie nazwał, tylko jest komedia, dużo elementów, których się można pośmiać.
To jest komedia.
Ale mnie strasznie frustruje ten film ze względu na zagadkę, która jest w tym filmie zawarta i która jest nigdy nierozwiązana.
O czym mówisz?
Benigni trafia na te obiady tych Niemców.
No.
I w trakcie jednego z nich zadaje zagadkę temu przychylnemu.
Ach, tak.
I ta zagadka nigdy nie ma rozwiązania.
Mhm.
I to mnie strasznie mierzi.
Nie, no.
To mnie strasznie boli.
Zapytasz się kiedyś Roberta Benigni.
Ja to wyrzucam z pamięci, żeby mnie to nie denerwowało. Okej, myślę, że już wystarczy. Wystarczy tej II wojny światowej na dzisiaj. Chociaż można by o szeregowcu Ryanie, którego pierwszy, tak znowu, scena otwierająca jest jedną z ikonicznych w historii kina.
Tak, dzieje się, dzieje.
Mamy tegorocznego zwycięzcę części Oscarów, czyli Przełęcz Ocalonych.
Tak.
W mojej opinii bardzo niezasłużenie. Ja byłem zawiedziony tym filmem.
Ja też byłem zdziwiony.
Nie mam pojęcia, czemu ten film zdobywa takie dobre noty w Polsce i na świecie. Nie, on jest naiwny. To jest film dla dobrego Amerykanina, co to kocha rodzinę, Boga i strzelanie do tych złych.
No jak to się zmieniły trendy w amerykańskim kinie wojennym. Od Wietnamu.
Więc myślę, że teraz cofnijmy się jeszcze dalej, ale cofając się jeszcze dalej, nie chcielibyśmy określać czegoś, bo jeszcze jest sporo obrazów, o których zawsze warto wspomnieć, wojennych, które nie mają nic związanego z pistoletami, z karabinami, z granatami, bo jeszcze tego zwyczajnie nie było. Ja myślę, że można, jako że to ostatki i ostatnie momenty naszej dzisiejszej audycji, to krótko wspomnieć, gdybyście poszukiwali czegoś dla siebie o dwóch filmach z słowem ostatni w tytule. Mamy Ostatniego Samuraja z Tomem Cruise'em. Ogólny średniak, no produkcja Edwarda Zwicka, ja nigdy nie wiem, jak nazwisko tego reżysera.
No ale kultowy film w tym momencie.
Może dlatego, że często leci w telewizji.
Pewnie tak.
Więc mamy Kena Watanabe, historia amerykańskiego żołnierza, który zostaje pojmany w trakcie bitwy, ale przyjęty przez swoich teoretycznie przeciwników, przyjmuje ich filozofię, kulturę.
No i jakie to są czasy,
staje
skoro ty
się
mówisz,
jego
że to jest dużo
samuraj.
Wcześniej?
No to nie jest dużo wcześniej, no tylko wcześniej niż II wojna światowa.
okej, zmyliłeś mnie tym brakiem pistoletu.
To jest tysiąc, no tam były te były armaty i te
strzelające
karabiny.
Katany.
To jest 1870. No, to jest 1870. Okay. A drugi, ostatni, to ostatni Mohikanin. Jeden z ulubionych filmów mojego ukochanego ojca, który bardzo lubi puszczać, włącznie z muzyką, o której też za chwilę. Michaela Manna, film z Danielem Day-Lewisem, który jest aktorem. No cóż, gdyby ktoś mi powiedział, że Daniel Day-Lewis jest najwybitniejszym aktorem w historii, to nawet bym się specjalnie z nim nie kłócił. Może nie przytaknąłbym od razu i nie powiedział, że tak rzeczywiście jest,
ale specjalnie
bym się nie kłócił. Mhm. Jego osiągnięcia są niezaprzeczalne i nawet nie chodzi o liczbę nagrod, bo tak jakbym na przykład z Meryl Streep się zdecydowanie kłócił, tak z Danielem Day-Lewisem nie bardzo, więc jeśli chcecie zobaczyć tym razem o białym przyjętym jakby w społeczność Indian, uszanowanym przez nich i walczących po ich stronie, to jest film właśnie, który zdecydowanie możecie zobaczyć i będziecie się, mam nadzieję, świetnie bawić. Przy czym ja zawsze myślałem, jak byłem mały, myślałem, że ten film trwa 3 godziny trochę. Ostatnio do niego usiadłem.
Szatańskie tango, co?
I to wyszło godzina 52 i naprawdę byłem zdziwiony.
Standardowy metraż.
Zdecydowanie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. W przeciwieństwie do innych tematyk, mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli doświadczać tego, że my nie będziemy
chyba
musieli doświadczać.
Ekranie.
Tak, pozostawmy wojnę w filmografii, pozostawmy to w grach, pozostawmy to w książkach, pozostawmy to w muzyce. Nie doświadczajmy tego, nie ma co. Zwyczajnie nie warto. Zostawiam was z muzyką z ostatniego Mohikanina. Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.